Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Ten piękny złoty sen o bliskim niebie.
Benedykt XVI zachęcił wiernych, by zbliżając ludzi do Chrystusa działali na rzecz prawdziwego postępu. Przed nami relacja z pierwszej w tym roku audiencji ogólnej. Następnie gościem programu będzie biskup Antoni Dydycz, z którym podczas niedawnego pobytu w Rzymie rozmawialiśmy o kościele diecezji drohiczyńskiej. 4 stycznia w magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Biegniemy w słońcu i pokój ją, zaczerpnąć w dłonie garść złotego snu.
Wciąż znaczna liczba pielgrzymów i wyjątkowo deszczowa zima skłoniły organizatorów audiencji ogólnych do podzielenia papieskiego spotkania z wiernymi na dwie części. Grupy zorganizowane Benedykt XVI przyjął w wypełnionej po brzegi auli Pawła VI. Natomiast pielgrzymów indywidualnych pozdrowił następnie w Bazylice Watykańskiej. Przedmiotem dzisiejszej katechezy był chrystologiczny hymn z listu świętego Pawła do Kolosan. Dziękczynienie Bogu za dzieło Jego Syna, który jest początkiem stworzenia i zmartwychwstania.
Chrystus jest początkiem stworzenia, bo w Nim, przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. W Nim też żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Nim możemy mieć życie wieczne, gdyż On, pokonawszy śmierć, stał się początkiem zmartwychwstania. Chrystus jest pełnią życia i łaski. Została ona na nas wylana jako Boży dar przez pośrednictwo Kościoła.
W zaimprowizowanym komentarzu Benedykt XVI zwrócił uwagę, że historia ma swój kres i swoje ukierunkowanie. W rozważanym dziś hymnie święty Paweł wskazuje, że dzieje zmierzają do zjednoczenia ludzkości z Chrystusem, do doskonałości człowieka, która polega na przebóstwieniu człowieczeństwa.
Innymi słowy, święty Paweł mówi nam tak, w historii istnieje postęp. Istnieje, by tak rzec, ewolucja. Postępem jest wszystko to, co zbliża nas do Chrystusa, a przez to zbliża nas do ludzkości zjednoczonej z prawdziwym człowieczeństwem. Za tymi wskazaniami kryje się dla nas imperatyw działania na rzecz postępu, czego wszyscy pragniemy. Możemy starać się o zbliżenie ludzi do Chrystusa. Przez osobiste upodobnienie się do Niego możemy włączyć się w działania na rzecz prawdziwego postępu.
W pierwszej audiencji ogólnej Nowego Roku wzięło udział około 15 tysięcy pielgrzymów, w tym 400 osób z Polski. Wśród nich byli uczestnicy zakończonego w Mediolanie Europejskiego Spotkania Młodzieży.
Serdecznie witam obecnych tu Polaków. Na początku Nowego Roku proszę Boga, aby udzielił wam i waszym rodzinom obfitych łask, by otaczał was swą opieką i by wam błogosławił. Do tego roku niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jesteśmy z Garwolina. Przyjechaliśmy po europejskim spotkaniu młodych organizowanym przez braci z TZ.
Te dni dają taką wspólnotę, poczucie komunii z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. A tu teraz to jest takie umocnienie wierze katolickiej przy naszym papieżu.
Próbujemy się wsłuchiwać w słowa Benedykta XVI, abyśmy tymi wskazówkami mogli żyć po powrocie do naszych obowiązków codziennych.
Jesteśmy z Kościerzyny i okolic. Byliśmy w Mediolanie.
Było bardzo dużo śpiewu, było bardzo dużo modlitwy, ale też skupienia. Tutaj jest to też swego rodzaju modlitwa.
Spotkanie z tym, który wskazuje nam drogę, byśmy stawali się w swojej codzienności świętymi, coraz bliżej Jezusa.
Po polu się niesie,
hej, hej, dziwna wieść,
przed Betlejem mieście.
Bu-bu-bu-la-ga.
Przopie się narodził,
hej, hej, dziwna wieść.
Gościem w studiu jest ksiądz biskup Antoni Dydycz, ordynariusz drohiczyński. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, wizyta ad limina sprzyja zawsze pewnym podsumowaniom. Z czym ksiądz biskup przyjeżdża do progów apostolskich?
To, z czym przyjeżdżam, składa się jak gdyby z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział to mianowicie dane statystyczne i te wszystkie odpowiedzi, jakie na kwestionariusz zostały zrobione 2 lata temu. Czyli inaczej mówiąc, to, co napisane, to napisane, natomiast życie dodało od siebie bardzo wiele różnych rzeczy i stąd też jest ta świeżość.
Zacznijmy od tego, co napisane.
diecezja w ciągu tych 7 lat czy 5 za bardzo się nie zmieniła. Ilość ludności może lekko spadła ze względu na to, że i w ogóle niż demograficzny dają sobie znać w całej Polsce. Poza tym no, my jesteśmy taką częścią Polski, w której nic się nie inwestuje. Jesteśmy położeni na wschód od Wisły. Wiadomo, że wszystkie rządy raczej swoje programy gospodarcze kończą na Wiśle. Z tego powodu my oczywiście nie rozpaczamy, tylko zwracamy na to uwagę, bo to jest taka rzeczywistość. A cieszymy się, że Puszcza Białowieska się rozrasta i myślę, że to też będzie miejsce dobre dla tych pustelników, którzy wytrwają te wszystkie transformacje społeczne i gospodarcze i będą jednak jak ślimak stać na straży podlaskiej ziemi.
To jest podejście bardzo optymistyczne, natomiast chciałbym zapytać, jak wygląda ta bardziej szara rzeczywistość transformacji?
Polacy są przyzwyczajeni do transformacji. W ciągu tych 200 lat, gdyby tak zliczyć wszystkie transformacje, to byśmy mieli historię bardzo ciekawą. Może i z tego względu, że są przyzwyczajeni, to jak gdyby traktują, to jest dopiero prawdziwy powód do niepokoju. Ciągle się traktują jako coś, co jest poza nami. My jesteśmy to właśnie ci, którzy żyją na tej ziemi, ci, którzy tu pracują, ci, którzy oczywiście się trudzą. Natomiast to, co się dzieje właśnie w tej jakiejś wyższej skali, to jak gdyby jest poza nami. Sądzę, że ten temat jest ważny dla całej Polski. Dopóki nie przezwyciężymy tego podziału na my i oni, czyli na naród i na tych onych, czyli tych, którzy rządzą, no więc to będzie kłopot i sądzę, że wielki wkładamy wysiłek w to, żeby ten przedział jak gdyby no, zasypać, albo raczej, żeby on po prostu zniknął z myślenia. Stąd też mamy bardzo często spotkania z ludźmi, potem z samorządowcami różnego stopnia. No i pod tym względem to myślę, że trzeba jeszcze więcej coś robić.
Są różne regiony w Polsce, są takie, gdzie cóż, ludzie sami wychodzą z konkretnymi propozycjami, bo pracy zaczyna brakować, sami znajdują środki zaradcze na to. Są tereny, gdzie no, mimo wszystko przeważa w dużej części apatia, marazm. U księdza biskupa jak to
jest? Sądzę, że trudno mówić o apatii. Myślę, że czasami może być rozgoryczenie. Natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, że na te około 300 tysięcy ludzi, którzy mieszka na terenie naszej diecezji, około 10 tysięcy znajduje się w Brukseli. W okolicach naszych tutaj diecezjan. Tam pracują, tam niektórzy niestety mają swoje apartamenty, swoje mieszkania, więc czyli perspektywa powrotu jest mniejsza. Dużo jednak tutaj buduje sobie domy. Sądzę, że też tak samo wraca. Od strony społecznej i od strony moralnej to jest jednak problem duży, ze względu na to, że nieraz mąż jest, tam żona albo odwrotnie. No kwestia wychowania dzieci to są sprawy bolesne. No cóż, tych ludzi trudno skarżać o to wszystko, bo to nie jest ich wina. Jest wina właśnie tych wszystkich, którzy nie potrafią w Polsce zapewnić miejsc pracy. I z tego względu też my, żeby trochę pomóc, od jakichś 6 lat każdego roku w Święto Doszynek wręczamy specjalne medale. Tych medali pewnie już wręczyliśmy około 150 za każdą inicjatywę gospodarczą. Wystarczy, że ktoś 2 miejsca pracy stworzył, czy 10 tym bardziej, otrzymuje ten medal właśnie jako podkreślenie zasług, ponieważ sprawą taką numer jeden to jest sprawa miejsc pracy, żeby Polacy mogli czuć się u siebie, bo tyle Polski, ile ziemi dawniej mówi to, prawda, w naszych rękach. Ale sama ziemia, jeżeli nie można pracować, to nie przynosi owoców. Dlatego trzeba dodać do tamtego stwierdzenia, tyle będzie Polski, ile będzie miejsc pracy.
Czyli popieranie aktywności, prywatnej aktywności
społecznej. I sądzę, że ona daje sobie znać. Jasna rzecz, że te możliwości tam są niewielkie, dlatego że tam nie ma tych kapitałów. Z tym, że my uczymy, że nie wolno zaczynać od kapitałów. Trzeba zaczynać od człowieka, czyli od własnej intuicji, od własnej wyobraźni, od własnych pomysłów, a kapitał jednak mimo wszystko powinien być czymś wtórnym. On jest naprawdę. I kiedy w ten sposób się rozpoczyna, to wtedy mi jest też kraks różnego rodzaju. Bo jak się zaczyna od kapitału, to niestety dużo było bardzo takich nieudanych operacji i to się zakończyło fiaskiem i jeszcze pogorszyło sytuację, bo odstraszyło czy zniechęciło, nawet i spowodowało jakieś karne sytuacje, czyli więzienia.
Mówiliśmy o zmianach społecznych. Czas na przedstawienie duszpasterstwa. Księże biskupie, radości duszpasterskie.
Nasza diecezja jest bardzo ciekawie położona, bo na wschód od Warszawy graniczymy z Białorusią, od północy z archidiecezją białostocką i łomżyńską częściowo, od wschodu z warszawsko-praską, od południa oczywiście z diecezją siedlecką. Tradycje mamy podwójne. Połowa naszych diecezjan to przed 14 laty należała do pińskiej diecezji, a połowa należała do dawnej siedleckiej, czyli podlaskiej. Na szczęście, że te tradycje są bardzo bliskie sobie i to bliskie nie tylko z racji przeszłości historycznej, ale też i ze względu na postawy duchowe, religijne, zaangażowanie, to co byśmy mogli określić mianem takiej normalnej życiowej świętości. Także to ułatwia sytuację. Na terenie diecezji mieszka około 300 tysięcy mieszkańców, katolików jest 220, to jest jedyny wypadek w Polsce, w której mówi się ogólnie, że jest 95,6% katolików, u nas jest tylko około tych katolików 72%, mamy 28% wyznawców prawosławia, z którymi żyjemy w normalnej takiej współpracy. Cieszymy się z tego, że oni wierzą w Jezusa Chrystusa, my wierzymy w Jezusa Chrystusa. Rozmawiając z metropolitą prawosławnym Warszawy i całej Polski, z arcybiskupem Sawą, to mu powiedziałem: eminencjo, proszę nie być zaskoczonym, ja tu jestem po to, żeby Kościół katolicki się rozwijał. Eminencja po to, żeby się rozwijała Cerkiew Prawosławna. I ja nie widzę problemu. Rośnijcie wy w świętości, my w świętości, a Stolica Apostolska nie będzie musiała organizować zjazdów i kawy oferować, bo jak święci będziemy jedni drudzy, to jedność będzie czymś naturalnym. To i metropolita Sawa przyjął to do wiadomości. Na jakim stopniu jest realizacji? Nie wiem, bo ja też u siebie nie wiem, na jakim stopniu jesteśmy realizacji, ale idziemy do przodu. 12 rok jestem. I mamy przecież niektóre miejscowości, gdzie jest totalna większość prawosławnych, dochodzi nawet do 95%. Są szkoły, gdzie jest 5 dzieci na 90 katolickie. Ja te szkoły wszystkie odwiedzam i prawie zawsze wszystkie dzieci prawosławne też zostają na spotkanie ze mną. Oczywiście ja mówię o sprawach, które są wspólne, ponieważ mamy tyle rzeczy wspólnych, że gdybym ja całe życie mówił, to by mi nie starczyło życia na to, żeby wypowiedzieć to, co nas jednoczy. Więc ja nie mam czasu, żeby podkreślać to, co nas dzieli. Po prostu tego czasu brakuje. I słuchają, są bardzo wdzięczni. Pamiętam jedną szkołę, kiedy mi dzieci prawosławne na języku białoruskim przyszły pozdrowić i wręczyły mi pamiątkę. I proszę pomyśleć, co mi wręczyły. Bazylikę świętego Piotra, małą taką oczywiście, i oni uznali, że to będzie najsłuszniejszy dar dla biskupa katolickiego. Duża delikatność, duża kultura i duża wrażliwość religijna.
Gest serca. Księże biskupie, jeżeli chodzi o wyzwania, co jest najtrudniejsze w tym momencie?
Zawsze będzie dla nas wyzwaniem najważniejszym człowiek. Każdy człowiek jest jednak indywidualnością, potem kultura się zmienia, cywilizacja się zmienia, my teraz spotykamy się z nowymi wyzwaniami. Oczywiście do tego podchodzimy bez strachu i wiemy doskonale, że słowa Pana Jezusa mówiące o tym, że On zwyciężył świat, one są ciągle aktualne, tylko nasze zadanie w świetle tej kultury, tej cywilizacji, tak mówić o Chrystusie, tak świadczyć, żeby ten Chrystus był dla tych ludzi właśnie Chrystusem.
Co by było takim wyzwaniem w diecezji drohiczyńskiej?
Problem jako takiego bezrobocia nie istnieje, bo emigracja jest. 10 tysięcy ludzi to jest dosyć dużo. Ja sam zresztą byłem w Brukseli, prowadziłem tam rekolekcje adwentowe, no więc w czasie tych rekolekcji wedle duszpasterzy tośmy wyspowiadali około setki dzieci ze szkoły podstawowej, 400 osób to młodzi byli, 3 tysiące ludzi dorosłych, czyli frekwencja była wyjątkowo duża. Ale to jest poważna sprawa, że nie ma miejsc pracy na miejscu, bo gdyby były te miejsca pracy na miejscu, to bylibyśmy spokojniejsi o rodziny, inaczej można było wtedy podchodzić. Ja wiem, że jak jest praca, jak jest rodzina, jak jest dom, no to jest i życie.
Ksiądz biskup jest kapucynem, to jest też również charyzmat pracy z młodzieżą. Jak to wygląda w diecezji?
Ja z młodzieżą pracowałem bardzo dużo na początku, w czasach przodującego systemu, a więc od 1963 roku pracowałem w Lublinie z młodzieżą, kiedy trzeba było organizować i warunków nie było. Myśmy uczyli w kościele garnizonowym we czterech. W tej chwili my tej młodzieży mamy dużo. Ja zresztą we wszystkich szkołach byłem minimum dwa razy w całej diecezji. Nie ma szkoły, w której nie byłbym dwa razy. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych teraz byłem minimum trzy razy. Bo muszę powiedzieć, że wyzwania są tak jak w całej Polsce. Może nie na tę skalę, jeśli chodzi o tak zwane zagrożenia. Nasza formacja nie jest ucieczką od tego, co jest. Nasza formacja jest taka, żebyśmy potrafili zająć pewien dystans w stosunku do tego, co jest, żebyśmy byli sobą, żebyśmy nie poddawali się tej presji, bo jak będziemy kierowali się ucieczką, to my przecież nigdzie nie uciekniemy, bo w końcu do nas dotrze. Znaczy, trzeba umieć do tego podchodzić ze spokojem, z pewną wewnętrzną kulturą, no i z dystansem. To jest zresztą bardzo istotne. Mamy z młodzieżą też tak samo różne spotkania, tam nasi księża wspaniale pracują. Zaczęliśmy 12 lat temu, 16 października, w dzień wyboru Ojca Świętego, diecezjalny dzień młodzieży, ale z racji na to, że no właśnie to już jest chłodniej w Polsce, krótszy dzień, a jednak to młodzież musi wrócić, przynieśliśmy na 14 września z podwyższenie drzewa Krzyża Świętego, początek roku szkolnego, bierzemy krzyż od razu, więc przyjeżdża nieraz do 5000 młodzieży na naszą Kalwarię Podlaską do Serpelic. Ta młodzież jak gdyby rozpoczyna ten rok szkolny i muszę powiedzieć, że nie jest taka diecezja bardzo rozległa, ale kiedy jestem tam i pytam, pamiętacie jak to było w Serpelicach, to wszyscy już chcemy tam jechać. Także są pewne takie jakieś propozycje dla młodych ludzi. Potem no oczywiście masa tych różnych sportowych też jest. Już ja się w tej chwili gubię. Ci młodzi księża mają tyle tych inicjatyw, nawet nie nadążę zestawiać tych wszystkich dat. To gdzieś indziej nam kopią piłkę nożną, to gdzieś indziej znowu coś jeszcze robią. No ale myślę sobie, że lepiej jak oni coś robią, niż jakby mieli spać.
Dynamizmu nie brakuje. Księże biskupie, nie sposób nie zapytać jeszcze o jedno. Diecezja jest diecezją graniczną. Czy jakieś inicjatywy transgraniczne są podejmowane w duszpasterstwie?
Kiedy byliśmy na spotkaniu w kongregacji do spraw beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, to między innymi mówiąc o tych ostatnich kanonizacjach i beatyfikacjach, zwróciłem uwagę na to, że wprawdzie no, błogosławiony Jerzy Matulewicz nie czuł się Polakiem, chociaż zmarł jako obywatel Polski, to my go też zaliczamy nie jako na zasadzie zawłaszczania, tylko na zasadzie, żeby wyrazić wdzięczność za to, że on tu u nas pracował. Podobnie zresztą jak i ci męczennicy ukraińscy z biskupem Mikołajem Czarneckim na czele. No więc to jest tylko dowód, że właśnie jak jest świętość, to ona nie musi starać się o paszport, nawet dyplomatyczny, bo granic dla niej nie istnieje. I to jest nasza zasada myślenia. Dla nas oczywiście propozycja świętości, życia wiarą, życiem Ewangelią, to jest bardzo ważne. Natomiast z sąsiadami, no cóż, to nieraz są rodziny podzielone. Ja znam te wszystkie wioski po drugiej stronie doskonale. Część diecezji pińskiej, część diecezji grodzieńskiej z nami graniczy. Chętnie tam też tak samo jeżdżę, jak są jakieś okazje, to specjalnych trudności nie mamy, bo nie wdajemy się w sprawy jakieś takie polityczne. Natomiast te relacje międzyludzkie są bardzo dobre. Zresztą naszych trzech księży od razu jest przy samej granicy, po drugiej stronie prowadzą łącznie z 10 parafii i w Brześciu są, i tutaj w takich miejscowościach Kamieniec, dawniej to Litewski się nazywał, czy Wysokie, też dawniej Litewskie, teraz tylko Wysokie. Do Baranowic sięgamy, jeszcze dalej do Puszczy Nalibockiej. Słynna Puszcza Naliwocka była siedliskiem powstańców polskich, partyzantów różnych.
Chcąc podsumować jeszcze nieco statystyk.
Mamy w diecezji 220 tysięcy. Mamy 96 parafii, jednostek o charakterze parafialnym, bo 94 parafie i dwa rektoraty. Potem mamy oczywiście 290 księży, to jest bardzo najlepszy procent w Polsce w stosunku do ludności. Z tych 290 prawie 30 pracuje albo na misjach, albo na wschodzie, albo w ordynariacie polowym. Około 20 studiuje, to znaczy zdobywa doktoraty też na stacjonarnych studiach. Inni tu pracują spokojnie w naszych tych różnych parafiach. Musieliśmy zbudować praktycznie seminarium, które łaska Boża już działa. Około 50 kleryków, najwięcej tak bywa 70. To jest też stosunkowo bardzo dużo, bo na każde 3000 diecezjan jest jeden kleryk. To też jest dobra statystyka. Potem oczywiście no, musieliśmy kurię wyszykować, odnowiliśmy katedrę po 250 latach, teraz robimy podziemia, robi to oczywiście wikariusz generalny. Ja mówię, no dobrze, zrób szerokie schody przede wszystkim, żebyście nie mieli kłopotu z wnoszeniem mojej trumny. Więc ta eschatologia z dniem dzisiejszym, schodzą się razem. A to jest bardzo ważne ze względu na to, że wtedy oczywiście nasze życie jest zintegrowane, no i wypełnia te oczekiwania, jakie płyną ku nam oczywiście z przesłania ewangelicznego.
Takiej zgodności z przesłaniem życzymy sobie nawzajem, księże biskupie. Bóg zapłać serdeczne za tę wizytę w studiu. Proszę Państwa, przy okazji pobytu u progów apostolskich rzeczywistość diecezji drohiczyńskiej przybliżał nam jej ordynariusz ksiądz biskup Antoni Dydycz. Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać.
pasterze się dziwią, że tak się narodził Bóg. W małej lichej stajni, że lichszej nie znała Judea, narodził się z Panny, a imię Panny Maryja.
W środowym magazynie z rozgłośni papieskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia w naszych kolejnych programach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Radością wszyscy śpiewają.